Ja również proszę braterstwa, chcę dołączyć pozdrowienia od mojej żony oraz od pozostałych braci i sióstr ze zboru ludu Pana w Poznaniu. Dziękuję. Tak się złożyło, że przed chwilką akurat usłyszeliśmy wielkie słowa dotyczące naszej nadziei, naszego wspólnego spotkania się tutaj dzisiaj. I moim tematem będzie również temat związany z nadzieją. W jednej pieśni śpiewamy, że nadzieja moja cała tkwi w Chrystusa drogocennej krwi. Przez tą krew, przez oków naszego Pana, żyjemy tą wielką nadzieją. Tyle minęło stuleci i myślę, że dobrze będzie, jeżeli sobie pewne rzeczy przypomnimy. Nie powiem braterstwu nic nowego, ale chciałbym zwrócić na pewne wydarzenia i fakty, które odpowiedzą nam na pytanie, czy ta nadzieja, o której mówi Pismo Święte, przybliżyła się do nas, czy się od nas oddaliła. W liście świętego apostoła Pawła do Rzymian w 15 rozdziale, a 13 wersecie czytamy: a Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadziei przez moc Ducha Świętego. Co oznacza wyraz nadzieja? Co to dla nas jest? Kiedy sięgniemy do korkondancji, to nadzieja została określona takimi słowami, że jest to uczucie pobudzające nas w oczekiwaniu pożądanego dobra. Spodziewanie się, oczekiwanie, ufność i otucha. Tak wiele znaczeń ma słowo nadzieja. W księdze Ioba w 14 rozdziale, a 7, 14 rozdział i 7 werset czytamy takie słowa: drzewo może mieć nadzieję, choć jest ścięte, znowu się odradza, a jego pędy rosną dalej. Bardzo piękny werset, który mówi o tym, że chociaż drzewo zostanie ścięte, to pozostaje korzeń i jest nadzieja, że te pędy, gałęzie, liście odrosną. Również i w psalmie 22, a w 5 wersecie czytamy: w Tobie nadzieję mieli ojcowie nasi, nadzieję mieli, a wybawiłeś ich. Do Ciebie wołali, a wybawieni są. Tobie nadzieję mieli, a nie byli pohańbieni. I jeszcze jeden werset z psalmu 65, a 6 wersetu, który mówi bardzo wyraźnie o pewnej formie nadziei. I mówi tak: przedziwne rzeczy podług sprawiedliwości mówisz do nas, Boże, zbawienia naszego, a nadziejo wszystkich krajów, ziemi i morza dalekiego. Proszę braterstwa, proszę zwrócić uwagę na ten werset, który bardzo wyraźnie określa i mówi: nadziejo wszystkich krajów, ziemi i morza dalekiego. I o tej wielkiej nadziei będziemy się chcieli zastanowić i wspólnie o tych sprawach porozmawiać. Proszę braterstwa, tą nadzieję, ona pojawia się w księgach Pisma Świętego od samego początku. I jeszcze jeden werset z Ewangelii Świętego Mateusza, 12 rozdział i 21 werset. I w imieniu Jego narody będą miały nadzieję. Kiedy otworzymy Pismo Święte, a kiedy szczególnie zwrócimy się do Nowego Testamentu i będziemy czytać Nowy Testament uważnie, to myślę, proszę braterstwa, że fakt nadziei jest tam bardzo mocno poruszony. A przede wszystkim fakt tego, że członkowie pierwotnego czy rychłego kościoła byli ludźmi nadziei i wielkiej wiary. Można użyć tutaj takiego określenia, że chrześcijanin przyrównany jest do sternika albo do człowieka znajdującego się w łodzi i żeglującego po morzu. Znalazłem w straży takie piękne określenie, właśnie tychże słów. Wiara była dziełem fundamentalnym, nadzieja nas zaś wznosiła się ku górze. Rzucała się w oczy widza. Wiara spoczywała poniżej powierzchni wody, nadzieja zaś wznosiła maszty i rozpościerała żagle wysoko przed wzrokiem ludzi. Tak, ta nadzieja połączona z głęboką wiarą potrafiła czynić nieraz cuda, pogłębiać ją i odpowiednio była odzwierciedlona w uczuciach. I autor pisze dalej, że ich codzienną postawą było wyczekiwanie kogo? Pierwotnego Kościoła i ludzi wierzących. Coś się miało stać, ktoś miał przyjść, coś się miało wydarzyć. I pierwsi chrześcijanie wspominali o tym jako o nadziei żywej, błogosławionej nadziei, tej nadziei, jedynej nadziei, nadziei nam wystawionej. Każda wzmianka dowodzi, że ta nadzieja wypełniała ich serca. Wywierała bardzo duży wpływ na ich życie. Ona pozwalała znosić trudy i doświadczenia. Była to jednak wielka nadzieja, której realizacji oczekiwał wszyscy członkowie Kościoła, jak i ludzie wierzący. Myślę, proszę braterstwa, że te słowa wynikające z Pisma Świętego dla nas też są wielką nadzieją. Cóż wtedy było tą nadzieją, która tak cieszyła ówczesnych świętych? Nieco innego, jak oczekiwane onej błogosławieni nadziei objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. O tym mówi list świętego apostoła Pawła do Tytusa, 2 rozdział i 13 wiersz. Oni całym sercem wierzyli w Jezusa Chrystusa, w Jego życie, pełne cudów i łaski, a także w Jego ofiarniczą śmierć na Kalwarii. Wierzyli, że On zwyciężył śmierć i grób. Powstał z martwych do życia. Wielu z nich widziało Go po zmartwychwstaniu i byli świadkami Jego wniebowstąpienia. Pamiętali, co powiedział przy pierwszej okazji. Idę, abym wam przygotował miejsce, a gdy dojdę, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę za się i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Te słowa zapisane są w Ewangelii świętego Jana, 14 rozdziale i 3 wersecie. Pamiętali również o tym, co powiedział nasz Pan. Oni przecież z Nim przebywali. To były ich pragnienia i dążenia. Ale również niektórzy byli świadkami tego, że pamiętamy o pewne wydarzenie, gdzie było dwóch mężów w białym odzieniu i wydali takie świadectwo. Ten Jezus, który w górę wzięty jest od was do nieba, tak przyjdzie, jakoście go widzieli idącego do nieba. W prostocie wiary oni przyjęli te wielkie obietnice. Autorytet był tu niepodważalny i ostateczny, a znaczenie, cel tej nadziei przejrzyste. Przesłanie było takie. On odszedł i tenże Pan powróci. Znikł sprzed ich oczu, lecz tylko na chwilę. Jeżeli przypomnimy sobie opisany akt wniebowstąpienia naszego Pana. To właśnie tymi słowami, że mężowie patrzyli w górę i przyszło poselstwo i mówi, tak jak widzicie tego, który odchodzi, tak również i go zobaczycie. Myślę, proszę braterstwa, że jeszcze jedną wypowiedź chciałbym przytoczyć, gdzie pewien kaznodzieja, który miał bardzo duży autorytet w tym, co robił, był poważany, kiedy spotkał się z nadzieją, którego przyjścia naszego Pana. Kiedy do jego uszu doszły takie informacje, że Pan powróci. Usłyszał to poselstwo od ludzi wierzących, zaczął badać starannie Pismo Święte. I wypowiedział takie słowa. Z początkowo był on nawet przeciwnikiem takiego spojrzenia na te sprawy. Ale nadszedł pewien okres czasu i mówi tak. Aż po częstym spotkaniu się w Nowym Testamencie z wieloma wersetami Pisma Świętego byłem zmuszony uwierzyć w nią i obietnicę. Ta nauka dla mnie jest najkosztowniejszą prawdą całej Biblii. W Nowym Testamencie jeden wiersz na 13 traktuje o tym wprost lub pośrednio. W listach apostolskich proporcja ta jest nawet większa, 1 z 10. W pierwszym Tesaloniczan 1 z 7, a w drugim prawie 1 z 3. Pierwszy list do Tesaloniczan jest zwykle uznawany jako najpierwszy ze wszystkich listów apostolskich. W naszym obecnym badaniu jest więc dobrze zauważyć, że wiara w powrót Chrystusa była znamienną cechą Kościoła, do którego listem był napisany. W rozdziale apostoł oświadczył, jako się nawrócili do Boga od bałwanów, aby służyli Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwali Syna Jego z niebios. Drugi rozdział zakończa uwagą, któraż jest nadzieja, radość i chluba nasza, jeżeli nie wy przed oblicznością Pana naszego Jezusa Chrystusa w przyjściu Jego. Jeżeli byśmy chcieli ten werset rozszerzyć, moglibyśmy go czytać w ten sposób, któraż jest nadzieja, radość, chluba nasza i zali nie wy przed oblicznością w obecności Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jest jeden bardzo ważny werset, proszę braterstwa, zapisany w pierwszym liście do Koryntian 16 rozdziale, a 22 wersecie, gdzie święty apostoł Paweł wagę powrotu naszego Pana potraktował bardzo poważnie. Jest to jedyny werset, który w Nowym Testamencie w tej formie został zachowany, gdzie zostały użyte dwa słowa. Maranata. I przeczytam ten werset. Jeżeli kto nie miłuje Pana Jezusa Chrystusa, niech będzie przekleństwem, które zowią Maranata. I tu należy się małe wyjaśnienie, że to określenie, które zowią w wielu tłumaczeniach i w oryginale, po prostu tego określenia nie ma. I kiedy sięgniemy do Nowego Testamentu grecko-polskiego, to ten werset został oddany w ten sposób. Jeżeli ktoś nie kocha Pana, niech będzie zaklęciem Maranatha. I jest to, proszę braterstwa, wyrażenie aramejskie, które mówi, określa, Pan przychodzi lub przyjdź nasz Panie, albo inaczej, Pan idzie. I znowu możemy sięgnąć do podręcznika, do Korkondancji według Stronga, gdzie wartość 3143 Marana oznacza w tłumaczeniu na język polski wezwać na świadka, oświadczyć komuś lub też ogłaszać i ogłosić. A więc możemy powiedzieć, że jest to bardzo ważna rzecz. Święty apostoł nie użył na darmo tego określenia, bo coś chciał powiedzieć tym, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Ale skąd to określenie wzięło się właśnie w ustach świętego apostoła? Jest takie wytłumaczenie. Warto wiedzieć, że wówczas powstał w Kościele odłam, który lekceważył władzę Chrystusa. Więc z tego powodu Paweł apostoł użył tego wyrażenia. Jeżeli kto nie miłuje Pana Jezusa, niech będzie przeklętym, Pan idzie. Anamata były słowami, którymi Żydzi rozpoczynali, wypowiadając przekleństwo nad grzesznikiem, którego wyłączali ze swego zgromadzenia, a nie tylko to, ale oddawali go pod przekleństwo Boże. które miało znaczyć oprócz kary doczesnej i kary w przyszłym życiu. Żydzi używali tej formy, ponieważ proroctwo Enocha, że Pan idzie, aby sądził świat i karał wszystkich niezbożników, rozpoczynało się od tych słów. A więc święty apostoł Paweł bardzo inteligentnie użył takiego określenia w stosunku do tych, którzy nie chcieli uznać naszego Pana Jezusa Chrystusa. I wypowiedział wprost bardzo rygorystyczne zdanie. Proszę braterstwa, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że czas biegnie do przodu, że coś się wydarzyło. Czas nie stoi w miejscu. Kaznodzieja Salomonowi w 3 rozdziale, a 1 wersecie mówi: każda rzecz ma swój czas i każde przedsięwzięcie ma swój czas pod niebem. Werset, rozdział 3, a werset 15 mówi tak: albowiem Bóg odnawia to, co przeminęło. I gdybyśmy chcieli mówić teraz o tej nadziei, pozwolę sobie, proszę braterstwa, sięgnąć troszkę do historii, historii nam bardziej współczesnej, bo minęło, tak jak powiedziałem, wiele stuleci i jak my teraz możemy odczytać te słowa nadziei, jakie mamy dowody i poręczenia tego, że ta nadzieja w dalszym ciągu jest aktualna. Pozwoliłem sobie skorzystać z pewnych materiałów. Brat w Swarzędzu, brat Fiszbach, zgromadził pewne materiały historyczne, ułożył je w pewną całość chronologicznie. Niestety, dzisiaj, kiedy mówię te słowa, brat Fiszbach, 3 tygodnie temu, 3 tygodnie będzie teraz, jutro w niedzielę, zakończył swoją ziemską pielgrzymkę. Ale materiały pewne pozostały i myślę, że będzie rzeczą wskazaną, aby dzisiaj o nich tu powiedzieć. Że przyszedł pewien okres czasu, gdzie ta nadzieja została w szczególny sposób rozbudzona. Na terenie Stanów Zjednoczonych pojawiły się pewne ruchy. I wspomnę tutaj o pewnym bracie, o bracie Storos, który urodził się 13 grudnia 1796 roku, a zmarł w 1879 roku. Mówię o tym, o bracie, który coś rozpoczął, pewną ideologię, która jest nam bardzo, bardzo bliska, a związana właśnie z którą obecnością naszego Pana. Zapoznał on się z pewnym pisemkiem, wydawanym właśnie na terenie Stanów, a tytuł tego pisemka Stan pośredni, gdzie autor przedstawiał wyraźnie, że człowiek nie otrzymuje wrodzonej nieśmiertelności. Później wygłosił na ten temat 6 kazań, jak i również opublikował to w formie broszur. Uważał, że istota ludzka nie otrzymuje wrodzonej nieśmiertelności, lecz przy śmierci wpada w stan nieprzytomności aż do czasu powstania z grobu. W celu osądzenia, czy jest ona godna do otrzymania nieśmiertelności. I stanie się to tylko wtedy, gdy była dobrym człowiekiem. Doktryny te głęboko przeniknęły pewną grupę ludzi zebranych wokół właśnie tych nauk. I jedną jeszcze z głównych doktryn, która była tutaj głoszona, to to, że brat na podstawie Pisma Świętego doszedł do wniosku, że piekła i wiecznych mąk nie ma. Te poglądy dotyczyły szczególnie grup adwentystów. Ale przecież później, w pewnym momencie, również i badaczy Pisma Świętego. Włączając właśnie w to i brata Russella. Jeżeli powiem, że nadszedł rok 1842, okres bardzo wielkiej, jak określamy, ruchu millerowskiego, dotyczący którego przyjścia naszego Pana. Co działo się w tym okresie? Proszę braterstwa, to wtedy zaczęły ukazywać się pewne czasopisma. tytuł jednego, biblijny egzaminator lub badacz Biblii, w którym została ogłoszona pewna data, październik 1844, że Pan powróci po raz wtóry na ziemię. W 1845 roku brat Storrs oddalił się od Millera, bo oni razem współpracowali, to jest nieistotne, ale doszedł do jeszcze jednej bardzo ważnej myśli, proszę braterstwa. W jednym punkcie zrozumiał, że na podstawie badania Pisma Świętego państwo Izrael zostanie odreustaurowane w Palestynie. Dlaczego koło tychże wielkich nadziei powstaje druga nadzieja, o której się mówi, że państwo Izrael zostanie odreustaurowane, że Żydzi powrócą na swoje dawne ziemie. Nieco później, proszę braterstwa, bo w 1853 roku znaleźli się inni bracia, którzy w publiczny sposób przeprowadzili dyskusję z przeciwnikami Biblii, gdzie brat Kerner, pojawia się takie nazwisko, wierzył, że Jezus ma powrócić jako istota duchowa. Pisał o tym bardzo szeroko na łamach pisma Nadzieja Izraela. Później, w rok 1863-1864, niektórzy adwentyści założyli grupę Unia Życia i Przyjścia. Wydawano czasopismo Zwiastą Życia i Przyjścia Królestwa. Zaczęto wydawać w tym czasie dwa czasopisma, które były zwiastunem wielkiej nadziei i stwierdzeniem faktu wtórej obecności naszego Pana. Brat Barbour wydawał Okrzyk o Północy, a brat Russell Watchtower wydawany również na ten temat. Bardzo ważna rzecz, że ci bracia zaczęli dokładnie badać bardzo znaną nam przypowieść o 10 pannach. To było takim motorem pobudzającym do ich działania, by zbadać dokładnie, jak ma powrócić nasz Pan. Cel i sposób, w którego przyjścia naszego Pana. Należałoby może tutaj wspomnieć o tym, że bracia ci nie pracowali sami. Oni mieli swoich pomocników w grupach. Starali się ten problem rozwiązać. Pierwszym, który tak bardzo mocno zajął się wtórym przyjściem naszego Pana, to jest, tak jak wspomniałem, był brat Miller. Był to rolnik. A był również i dowódcą w 1816 roku wojskowym. Po tychże wydarzeniach zaczął studiować Pismo Święte. I trafił na słowa z Księgi Danielowej, 8 rozdziału, 14 wersetu, które cytuję. Aż do 2300 wieczorów i poranków, potem świątynia znowu wróci do swojego prawa. I właśnie ten tekst spowodował obliczenie tej daty, o której wspomniałem. Myślę, proszę braterstwa, że ten ruch, który Millerowski, który rozpoczął się w 1829 roku i trwał do 1844, miał do spełnienia pewne dzieło. Pomimo zawodu, bo jak braterstwo wiecie, ta data się nie spełniła. Nastąpił pewien zawód. Ale ta praca nie poszła na marne. I znalazłem takie zdanie, że ruch ten był tak znamienny, że zgromadził wielką ilość ludzi szczerze poświęconych Bogu spośród wielu denominacji. I to właśnie w Stanach Zjednoczonych. Ten ruch miał bardzo głębokie korzenie. No, zachodzi pytanie, dlaczego nie w żadnym innym miejscu? Proszę braterstwa, myślę, że właśnie Stany Zjednoczone były tym krajem, gdzie były pewne ludzkie serca przygotowane, gdzie zostały stworzone pewne warunki, bo nie było tam wpływu kościoła rzymskokatolickiego, który by przeszkadzał. Przecież to tam były grupy ludzi religijnych, Wspomniałem o adwentystach, wspomniałem o baptystach. Są ludzie, którzy szukają Boga. Starają się do pewnych rzeczy dociekać. I tak jak powiedziałem, warunki, jak i również pewne przygotowanie spowodowały to, że ten ruch rozpoczął się właśnie na tym terenie. Ale my jesteśmy, proszę braterstwa, w Polsce. Skąd do nas ta nauka dotarła? Tak przecież przez nas bardzo mocno podkreślana. Proszę braterstwa, osobiście przez brata Russella. Brat Russell przybył do Polski i w 1910 roku. Ale jeszcze nim powiem to, jaki był początek powstawania badaczy Pisma Świętego na terenie Polski, to myślę, proszę braterstwo, że wtedy, kiedy pastor Russell występuje na widownię, kiedy chce ogłaszać o wtórnym przyjściu naszego Pana i o radosnej nowinie, dzieje się rzecz niemal niebywała, niespotykana do tej pory w żadnym innym kraju w historii. Proszę braterstwa, co tydzień kazania pastora Russella rozpowszechniane były przez stowarzyszenia prasy. Przeszło 2000 gazet. Dwa razy, proszę braterstwa, sprawdzałem, bo żyjąc w dzisiejszych naszych realiach, jest to coś nierealnego. 2000 gazet o łącznym nakładzie 15 milionów publikowało jego kazania. Stany, to jest olbrzymi kraj, i widocznie wszyscy byli zainteresowani. Nie przy użyciu takiej dzisiejszej techniki. A jednak ta praca była wykonywana. I druga informacja. W roku 1916 na całym świecie było 1200 grup badaczy Pisma Świętego. W 1914 roku została wyświetlona fotodrama stworzenia. Obejrzano ją na trzech kontynentach, a obejrzało ją 9 milionów osób. Czyż to nie była piękna praca, która została zapoczątkowana, a właśnie dotyczyła tej wielkiej, wielkiej nadziei? I proszę braterstwa, myślę, że rzeczywiście nic nie dzieje się bez przypadku. Tak jak jako dowód przytoczyłem werset Pisma Świętego, który mówi o czasie, o działaniach, to kiedy zawód był oczywisty, że Pan nie przyszedł, ale kiedy nastał rok 1884, pastor Russell Watchtower pisze odnośnie którego powrotu Pana, kiedy zrozumieliśmy już, że on nie był człowiekiem, ale nowym stworzeniem, na obraz Ojca nie potrafiliśmy tego zastosować do jego wtórnego przyjścia. I w sposób nierozważny, dzięki naszej ignorancji, oczekiwaliśmy raczej człowieka uwielbionego niż istotę duchową. Zrozumieliśmy, że gdy Jezus wróci, to nie będzie widzialny dla oka ludzkiego. Tak samo, jakoby przyszedł anioł. Wiele było takich myśli, konkretnych stwierdzeń, nasyconych pewną pokorą, uniżeniem, że myśleliśmy, spodziewaliśmy się, ale jednak doszliśmy do tego, że nasz Pan nie miał przyjść w sposób widzialny, bo miał przyjść jako istota duchowa. I kiedy ta praca nabierała coraz większe kręgi, również, proszę braterstwa, w 1910 roku, 3 maja, pastor Russell odwiedza Polskę. I oczywiście udaje się do Warszawy. Jest zorganizowane społeczność czy zebranie i na tej społeczności jest aż 14 osób. Po tej wizycie następuje rejestracja zborów Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego. Było to zezwolenie czy ukaz carski z 1906 roku, który pozwolił na działalność pojawiającym się na terenie Polski uczniom Russella. Pierwszy początek właśnie rozpoczyna się w ten sposób. Dwie bardzo ważne myśli i dwa bardzo ważne wydarzenia. Pierwsze, to co wspomniałem i omówiliśmy, o wtórej obecności naszego Pana. I druga myśl, związana i to idąca równolegle, pastor Russell po raz pierwszy przemówił do narodu żydowskiego o ich nadziejach, o ich możliwym powrocie do ojczyzny. Prorok Jeremiasz w 16 rozdziale, a 16 wersecie mówi tak. Oto ja poślę do wielu rybitrów, mówi Pan, aby ich łowili, potem poślę wielu łowców, aby ich łapali na wszystkiej górze i na wszystkim pagórku i w dziurach skalnych. Pastor Russell otrzymuje zaproszenie do wygłoszenia wykładu na temat Żydów. Jest to 21 września odpowiada 1910 roku i pisze tak. Komitet Żydowski Masowego Zebrania Nowy Jork. Panowie, wasze łaskawe zaproszenie do przemówienia na masowym żydowskim zebraniu w Nowym Jorku w Hipodromie w niedzielę 9 października nadeszło punktualnie. Dziękuję wam za zaufanie, które to zaproszenie w sobie zawiera. Data, którą wybraliście, nie tylko jest odpowiednią do żydowskiego Nowego Roku, ale bardzo stosowna do moich z góry ułożonych planów, gdyż 12 października udaję się na inne umówione spotkanie w Londynie. Spośród kilku wybitnych członków waszej społeczności na przewodniczącego zebrania proponuję brata Johana. Jest wymienione nazwisko, nie chcę zniekształcić, nie będę czytał. Gdyż miałem przyjemność być z nim osobiście na naradzie, jak również znam go jako bardzo oddanego waszej sprawie. Dlatego uważam, że jest on bardzo poważany przez was. I oczywiście, proszę braterstwa, to spotkanie jest realizowany. Co pastor Russell mógł powiedzieć do 5000 Żydów tam zgromadzonych? Proszę braterstwa, miał powiedzieć im o wielkiej nadziei i o czasie, który się wypełnia na ich oczach. I krótki fragment, bo te słowa, które zostały tutaj ujęte jako w tym przemówieniu, w dzisiaj, kiedy my je możemy odczytać, kiedy my je przyjmujemy, są dla nas już pewnym symbolem jako wykonanej rzeczy. Pastor Russell mówi tak. Nie uważam, aby wszyscy z 8 milionów Żydów rozsianych po świecie doszło do Palestyny. Nawet gdyby przygotowano tam najkorzystniejsze warunki i kraj mógłby utrzymać więcej niż 2 razy tyle osób. Myślę, że niektórzy z waszego najpoważniejszego i świętego ludu pójdą prędko do Palestyny, a ustawy z tym związane zadziwią świat. Ustawy z tym związane zadziwią świat. Uważam również, że Żydzi w każdej części świata, w miarę jak będą wchodzić pod święty wpływ obietnic Bożych za pośrednictwem proroków, pójdą do Palestyny, okazując zrozumienie dla sprawy, zachęcając innych, aby poszli w korzystniejszych okolicznościach, jak i oni okazali pomoc finansową w zakładaniu wielkich przedsiębiorstw. Pozwólcie mi przedstawić myśl, że w czasie ucisku na skutek przejęcia przez Mesjasza władzy od pogan wszystkie interesy finansowe będą narażone na niebezpieczeństwo. Wielu z waszego narodu, bogacąc się, na pewno znajdą przyjemność w popieraniu dzieła sionistycznego. Jak tylko zrozumieją, że jest to przewidziane od Boga przez proroków. Ci natomiast z waszego narodu, którzy mają niewystarczającą wiarę, by zastosować swoje środki w poparciu pańskiego dzieła, w tej tak ważnej chwili niedługo znajdą się w stanie wyobrażonym przez proroka Ezechiela 7:19. Powiedział on, że w tym wielkim dniu srebro swoje wrzucą na ulicę, a złoto ich pójdzie na śmieci. Srebro ich i złoto nie będzie mogło ich wybawić w dniu gniewu Pana. I kontynuuje dalej. Wielki posłaniec przymierza, którego pragniecie, doświadczy i wypróbuje was jako lud. Ci, którzy pragną bożyszcza ze złota i srebra, bożyszcza akcyjnych kapitałów i papierów wartościowych, otrzymają surową chłostę z jego ręki. Stanie się to wcześniej, zanim on udzieli im przyszłych błogosławieństw. Krótki fragment z całego przemówienia. Ale myślę, proszę braterstwa, o czym jeszcze pastor Russell powiedział. Powiedział o Sedekiaszu, że został odrzucony. Powiedział o wizji Nabuchodonozora i o jego pogańskim panowaniu. Mówił o królestwie mesjańskim wizji. Mówił o przyszłości syjonizmu. I jeszcze jedną ważną rolę odegrał w tym dziele ogłaszania tej radosnej nowiny dr Helms. I co on takiego zrobił? On również doszedł do pobadania Pisma Świętego. Był on oczywiście Żydem, wykształconym Żydem, bo był to z wykształcenia prawnik i korespondent francuskiej gazety. Przepraszam, paryskiej dokładnie gazety. I to on stworzył bank pod nazwą Żydowski Trust Kolonialny. W tym banku były gromadzone pieniądze na to, żeby Żydzi mogli wracać do Palestyny nie za darmo, aby swoje majątki i pieniądze wykupywali tą ziemię i w ten sposób, aby powracali do swoich korzeni. I również jest taka wzmianka, że Bóg posłał mu, czyli do narodu żydowskiego, przez doktora Herzla poselstwo nadziei, poselstwo narodowych aspiracji, które ożywiło puls waszego narodu. Nową nadzieję dotyczącą przyszłości Żydów. Wysiłkiem doktora Herzla było, aby podnieść wszystkich wiernych synów Izraela z prochu i natknąć w taki sposób, aby byli narodem wśród narodów, aby otrzymali wszyscy prześladowani w Rosji i wschodniej Europie dom ojczysty. A potem, proszę braterstwa, również wspomniał na werset z proroctwa Jeremiaszowego 31 rozdziału. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i judzkim nowe przymierze. Proszę braterstwa, należałoby teraz, czas nie pozwala, ale zwrócić uwagę na jeden fakt. Naród żydowski od momentu roku 70 naszej ery, kiedy wypełniły się słowa naszego Pana, że dom was pusty zostanie, że zostaniecie rozproszeni, że stało się to wydarzenie bez precedensu, bo faktycznie naród ten stracił państwo, został rozproszony do wielu narodów i wiemy, jakie przechodził próby doświadczenia. Jaką rolę w tym wszystkim odegrał również Kościół rzymskokatolicki? Wspomnę tylko jedną rzecz, że w 1215 roku na IV Soborze Lateryńskim wprowadzano obowiązek noszenia znaków rozpoznawalnych przez Żydów. Żydzi mieli na ulicy być rozpoznawialni. To zostało uchwalone na Soborze. I proszę braterstwa, przechodząc dalej, przychodzi rok 1917. A więc okres jeszcze przed II wojną światową. I co tutaj się dzieje ciekawego? Powstaje tak zwana, czy powstaje deklaracja Balfura. Rząd brytyjski ogłasza swą przychylność dla pomysłu utworzenia narodowego państwa żydowskiego w Palestynie. A więc proszę braterstwa, bardzo ważna rzecz. I wtedy jest ta ideologia już jakoby umocowana w prawie, ale przede wszystkim jest umocowana w prawie Pisma Świętego. Jest również następna data bardzo ważna. 14 maj 1948 roku. Jest to już wtedy, kiedy Żydzi przeszli wielki Holokaust, kiedy 6 milionów Żydów straciło życie. Proszę braterstwa, przychodzi ogłoszenie niepodległości. Wspomnę o tym jednym zdaniem. Mija w tym roku 60. rocznica. Tego samego dnia, kiedy została ogłoszona niepodległość państwa izraelskiego, po południu dwa państwa uznały tą niepodległość. Były to Stany Zjednoczone i Związek Radziecki. Natomiast 16 maja minister spraw zagranicznych Polski powiadomił notą dyplomatyczną, że państwo polskie uznaje państwo Izrael. Proszę braterstwa, tym, którzy wrócili do Izraela, którzy chcieli tam być, czy im tam było łatwo, proszę braterstwa, tam ścierały się. Ścierały się trzy religie. Islam, judaizm i chrześcijaństwo. Tam były różnice społeczne. Były różne sprawy ekonomiczne, polityczne. I to wszystko jeszcze przecież potęgowały różnice religijne, które, proszę braterstwa, proszę zauważyć, że one trwają po dzień dzisiejszy. I chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Teraz, niedługo, w przeciągu kilku lat, kiedy jest możliwość wyjazdu do Izraela, okazuje się, że tam się dzieje coś ciekawego. Powstają zbory mesjańskie. Wiara w tych zborach jest taka, że uznają naszego Pana Jezusa Chrystusa jako Mesjasza. Natomiast nie mówię tu o pewnych sprawach i poglądach doktrynalnych związanych do nas, bo nie takie są, bo to jest zlepek różnych religii, ale najważniejszą rzeczą jest to, że mówią o tym, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem. I z danych, jakie otrzymałem, okazuje się, że jest około 100 takich wspólnot mesjańskich. Ale jest druga sprawa, proszę braterstwa, która mówi o tym, że prawie 80% wśród Żydów to ludzie, którzy są areligijni. Są również Żydzi ortodoksyjni, którzy przeszkadzają w głoszeniu takiej ideologii. Do dnia dzisiejszego jako naród są oni zatwardzeni i nie uznają Chrystusa jako swojego odkupiciela. Przychodzi mi na myśl, proszę braterstwa, pewne też słowa z proroctwa Izajaszowego, 30 rozdziału, 18-19 werset, które czytamy. A dlatego Pan czekać będzie, aby się zmiłował nad wami i dlatego się wywyższy, aby się zlitował nad wami. Albowiem Pan jest Bogiem sądu. Błogosławieni wszyscy, którzy nań oczekują. Bo lud na Syjonie i w Jeruzalemie będzie mieszkać, płakać więcej nie będzie. Zapewne zlituje się nad tobą na głos wołania twego Panu, a słowo usłyszy, ozwie się. Proszę braterstwo, co ten werset nam mówi? Mówi nam piękną rzecz. Mówi o warunkach, jakie zostaną stworzone, i mówi o tym, że Pan Bóg się tam w tym narodzie odezwie i da im pewne widoczne znaki. I proszę braterstwa, myślę, że pewnych symboli czy tych znaków teraz możemy się dopatrzyć. Nie wiem, jak uznać taką rzecz, że również i w naszym kraju pojawiają się pewne artykuły bardzo popularnych gazet, gdzie mówi się o historii Żydów. Do tej pory mówiło się to taki w sposób troszkę polityczny, troszkę z ignorancją, lekceważeniem, a w tej chwili została wydana broszura w styczniu tego roku, którą wydała gazeta Polityka i tytuł Historia Żydów 3000 lat samotności. Jedno zdanie z tejże broszury. Pojęcie ludu wybranego ma swój początek w Biblii, lecz dziś po chwili po wielu tysiącleciach od czasów Abrahama, Izaaka, Jakuba przez obecnych Izraelitów jest traktowane jako prawo do samostanowienia na historycznej ziemi obiecanej. W tej broszurze również wspomniane są korzenie, powołane teksty i proroctwa biblijne. Jest wspomniane o syjonizmie, wspomniane jest o antysemityzmie, o państwie Izrael, w jaki sposób ono powstawało, że jednak jest to coś zadziwiającego, że należy to uznać, że działa tu moc Boża. Również jest wzmianka o tym, co przechodzili Żydzi na terenie Polski. Jeszcze jeden cytat. Tej historii od Abrahama po współczesność daliśmy tytuł 3000 lat samotności, bo losy żydowskie są jedną z najdziwniejszych opowieści, a zarazem przypowieści w dziejach świata, jakoby Bóg Izraela, zawierając przymierze z ludem wybranym, kazał mu zapłacić wykluczeniem wieczną tułaczką wreszcie obfitą całopalenia, Holokaustem. Towarzyszymy temu mitowi, ale publicyści polityki zaproszeni autorzy próbują tu przede wszystkim przedstawić prawdziwą historię Żydów, odwołując się do dzisiejszej wiedzy o życiu i wędrówce pokoleń Izraela przez świat i jego historię. Proszę braterstwa, dlaczego o tym wspomniałem? Po to, abyśmy zobaczyli, w jakim okresie czasu żyjemy, że niedaleko jest do tego, aby ta wielka nadzieja ustanowienia Królestwa została zrealizowana przez naszego Ojca Niebieskiego. Widzimy wypełnienie się obietnicy, bardzo ważnej obietnicy, która jest w tej chwili faktem dokonanym i potwierdzonym historycznie, że Izrael jako państwo jest. Wszyscy doskonale, proszę braterstwa, znamy historię, a może inaczej powiem, znamy, proszę braterstwa, zapis proroczy, który mówi o narodzie izraelskim jako o kościach. A więc mówiąc o tym, że oni istnieją jako państwo, czyli co, kości powstały, obrosły żyłami, obrosły skórą, ale nie mają ducha. Nie mają jeszcze ducha. To jest ta rzecz, na którą czekamy. I myślę, proszę braterstwa, że tak jak cały czas znalazł się ktoś upoważniony przez Boga, aby nadać pewien tok, aby ogłosić pewne rzeczy dotyczące prawdy wypływającej z tej świętej księgi, tak i teraz myślę, że ci, którzy wierzą w Chrystusa, a znaleźli się tam na terenie Palestyny, będą być może mieli do spełnienia pewne dzieło. I również, proszę braterstwa, tak jak powiedziałem, dwa bardzo ważne fakty historyczne. Jednocześnie ogłoszenie powrotu naszego Pana po raz wtóry, powstanie państwa Izrael, a więc ta nadzieja jest faktem spełnionym i dokonanym. I myślę, proszę braterstwo, że jesteśmy w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, że gdyby nie wtóra obecność naszego Pana po raz wtóry na ziemi, czy państwo Izrael byłoby w takich realiach, jak jest dzisiaj obecny. A z drugiej strony musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to, co się tam dzieje, układy społeczno-polityczne, też powinny nas pobudzać do pewnej obserwacji, do myślenia. Jeszcze jedna ważna rzecz. Jeszcze jeden dowód, że wszystkie grupy religijne uznają, że w Piśmie Świętym drzewo figowe jest symbolem narodu izraelskiego. Jeżeli jest symbolem narodu izraelskiego, to możemy powiedzieć, że też tu widzimy, że to drzewo jest. Ale owoców jeszcze nie przynosi. I to jest rzecz, która jest, proszę braterstwa, przed nami. Dlatego wspomniałem o tej wielkiej nadziei, która ma być podbudowana. Nasza nadzieja związana z naszą wiarą, a przede wszystkim wierność naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. I na zakończenie, proszę braterstwa, werset, powtórzę jeszcze raz. A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem. Wierzę, abyście obfitowali w nadziei przez moc Ducha Świętego. Amen.